Sportowa Arena.
Dzisiaj w nieco innym nastroju, bo przełom października i listopada to zbliżające się szczególne dni. Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, czyli pierwszy i drugi dzień listopada. To pora, gdy myślami powracamy do ludzi, którzy już odeszli. Państwo, nasi wierni słuchacze, z pewnością przypominają sobie, że na antenie Radia Poznań w audycjach sportowych od wielu, wielu lat w tym czasie właśnie wspominamy zmarłych ludzi sportu, zawodników, trenerów, działaczy, kibiców czy dziennikarzy. Także dzisiaj, w poniedziałek 28 października, postanowiliśmy spotkać się z Państwem na antenie Radia Poznań i w tym wydaniu, specjalnym wydaniu takim zaduszkowym sportowej areny, powspominać właśnie ludzi sportu z naszego regionu. Naszym gościem w studiu jest szef działu sportowego Głosu Wielkopolskiego, redaktor Marek Lubawiński. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
A ze strony Radia Poznań kłaniają się Państwu realizujący naszą audycję Rafał Polacki oraz
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Zachęcamy Państwa przede wszystkim także do wspólnych z nami wspomnień. Uruchamiamy nasz numer telefonu 618-654-654. Drodzy panowie, przez wiele, wiele lat, jak mówiliśmy, Grzegorz, ty prowadziłeś ze świętej pamięci tatą, także wiele tych audycji wspomnieniowych. Marek też, jako człowiek znający od podszewki ten wielkopolski sport i ludzi wielkopolskiego sportu. Grzegorz, też długo już pracujesz, ponad 25 lat, prawda?
Niecałe.
Niecałe, no ja ponad 25 lat, Marek, tobie też...
41.
Się... No właśnie, a więc, drodzy państwo, sami macie wyobrażenie o tym, że na swojej zawodowej i prywatnej także drodze poznaliśmy tych ludzi mnóstwo, bo nie chcielibyśmy, oczywiście dzisiaj będziemy akcentować przede wszystkim te osoby, które odeszły w mijającym 2019 roku, ale jeśli państwo mają ochotę podzielić się z nami wspomnieniami o ludziach, którzy odeszli wcześniej, a warto ich przypominać w każdej niemal audycji na radiowej antenie, to także serdecznie prosimy. Raz jeszcze przypomnę, 618-654-654. Tych smutnych chwil także nie brakowało w tym roku, Marku. Wiem, że masz listę, bo jak zwykle także w Głosie Wielkopolskim przygotowujecie takie specjalne wydania na ten czas zaduszkowy, by tych ludzi przypomnieć.
No, mam na tej liście kilkanaście osób, oczywiście mniej znanych, bardziej znanych, ale jednak dla poznańskiego i wielkopolskiego sportu bardzo zasłużonych. Często osób bardzo mi bliskich, bo jak wspomnieliśmy, 41 lat, to już jest ten czas, kiedy rówieśnicy lub niewiele starsi ode mnie ludzie odchodzą, a więc kiedy zaczynałem tę pracę w dziennikarstwie, kiedy jeszcze studiowałem, bo tam na przykład już na studiach moim pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza był Stanisław Szafarkiewicz. To z nim w hali przy ulicy Chwiałkowskiego spotykaliśmy się w połowie lat 70., kiedy trafiłem na studia do Poznania i od tego czasu to się taki był pierwsza potem po latach postać, którą z wielką radością, przyjemnością spotykałem.
To wejdę ci w słowo, bo teraz też mam takie koszykarskie skojarzenie. Oczywiście też w okresie studiów chodziłem na zajęcia z koszykówki. Moim akurat nauczycielem WF-u na studiach tutaj na Uniwersytecie Poznańskim był Tomek Herk, oczywiście mający świetnej formie, bo wczoraj prowadził drużynę bydgoskiego Artego, ale wtedy szefem oczywiście studium wychowania fizycznego i sportu UAM był właśnie pan Stanisław Szafarkiewicz. I co ciekawe, mój pierwszy taki oficjalny wysłany jako dziennikarz Ekspresu Poznańskiego, pierwsze spotkanie obsługiwałem drugoligowych akademików. Jeszcze z Tomkiem Hertem w składzie właśnie z Maćkiem Piekarczykiem dowodził tą drużynę Stanisław Szafarkiewicz.
A grali z Turowem z Gorzelec?
Grali z Turowem z Gorzelec. Pamiętasz, bo sobie czasami też wspominamy nasze dziennikarskie początki i to właśnie teraz przypomniałem sobie
Stanisław
to wejście.
Stanisław Szafarkiewicz był trenerem AZS-u.
Kultowy trener.
Od roku 1950 do roku 1987.
Czyli prawie do końca.
37 do emerytury praktycznie.
Ale też AZS-u, bo później chyba
no, męski... trenerem AZS-u. Tak. Praktycznie tylko z AZS-em związany był jako trener klubowy.
Tylko, że później też ta sekcja AZS-u męska właściwie chyba wtedy zniknęła mniej więcej, bo o ile kobieca funkcjonuje do teraz, to ta męska pod koniec lat 80.
No, tak, ta kobieca w latach 80. miała swoje największe, przełom lat 70. 80. miała swoje największe sukcesy. Ta męska natomiast to jednak...
Taka akademicka.
Trochę zginęła. Ale Stanisław Szafarkiewicz no, wychował przede wszystkim no, wielu wspaniałych zawodników. O ile dobrze znam Grzegorza Korcza, przede wszystkim Zbigniew Grześczyk, Andrzej Domanowski. Mówię jeszcze właśnie z Zbyszkiem Grześczykiem, Andrzejem Domanowskim, Wojtkiem Chomiczem i Zbyszkiem Kowalem. Piotrem i jeszcze tam parę osób, z Zygmuntem Waliszewskim, byliśmy na 90. urodzinach, czyli 3 lata na takich ostatnich okrągłych urodzinach Stanisława Szafarkiewicza. No wokół niego wiele wspaniałych anegdot, no bo przecież prawo jazdy zrobił, jak miał ponad 75 lat już.
Ale tak długo żył, że jeszcze skorzystał z tego.
Na narty jeździł, jak miał jeszcze ponad 80 lat. Także człowiek niezwykle żywotny, niezwykle wygimnastykowany. Wymyki, pompki, to praktycznie do końca. Także to postać też wspaniała. Wspaniały człowiek, którego naprawdę wspominam szczerze, bo mówię choćby z tego powodu, że był tym moim pierwszym takim nauczycielem wychowania fizycznego na studiach w Poznaniu. No i taki pierwszy kontakt ze sportem tutaj po przyjściu z Inowrocławia do Poznania.
To właśnie, piękne wspomnienia. Też oczywiście wielokrotnie pana Stanisława też przy naszych relacjach prasowych, później radiowych też nagrywaliśmy. Też a propos właśnie takich związków z radiem, bo pewnie, że już minęła 20. rocznica śmierci słynnego sprawozdawcy radiowego pana Ludka Budzińskiego. Teraz mieliśmy 90. rocznicę tej pierwszej historycznej transmisji piłkarskiej, której komentatorem meczu warciarzy z Eindhoven był właśnie pan Ludomir Budziński. Też wybrali się wtedy tego 11 sierpnia na cmentarz przy ulicy Lutyckiej, by tam zapalić symboliczną świeczkę. Ja dlaczego o tym mówię? Bo tych związków z radiem czasami także te smutne wydarzenia mają związek z audycjami radiowymi. Wrócę do historii właściwie sprzed roku, z końcówki grudnia, kiedy umawiałem się z prezesem Automobil Klubu Wielkopolski, panem Robertem Werlento, że tradycyjnie kolejne wydanie sportowej areny zaczynające rok to ma być mocny wjazd z Automobil Klubem Wielkopolski. No i można się umawiać, kiedy jeszcze, bo już po przecież święcie zmarłych 27 grudnia zginął w wypadku samochodowym i ta audycja już odbyła się 6 stycznia bez udziału pana Roberta, a bodaj 3 tygodnie temu, nie wiem, czy dokładnie w tej chwili pamiętam te daty, też umówieni goście z mistrzowskiej drużyny złotej Unii Leszno i roztrzęsiony dyrektor zarządzający, członek zarządu Irek Igielski zadzwonił w poniedziałek rano do mnie, że nie przyjadą na tę audycję, bo nie byliby w stanie świętować tutaj antenowo tego tytułu mistrza Polski, bo zmarł jeden z twórców tego sukcesu, trener przygotowania fizycznego, pan Tomasz Skrzypek, no taka legenda przede wszystkim wrocławskiego sportu, ale bardzo mocno związana
z sportem siłowym.
Boksingu, proszę cię.
Tak jest.
Panowie, on tu często przyjeżdżał do Poznania jeszcze
na zawody, jako zawodnik.
Tak. Jacek Drela, Andrzej Czarnecki, tak. Kiedy kickboxing w Poznaniu, Robert Nowak, kiedy ten...
Agnieszka Ryli,
kiedy ten kickboxing w Poznaniu był bardzo silny, Tomek Skrzypek bardzo często w Poznaniu bywał, pamiętam, walczył tutaj. Także naprawdę fajny chłopak i widziałem go 2 dni przed śmiercią w telewizji oczywiście podczas gali,
tak jest.
Gali KSW, gdzie prowadził zawodników w oktagonie, także i potem byłem niesamowicie zdziwiony, kiedy przeczytałem relację żegnającą właśnie Tomka Skrzypka. Niesamowita historia.
Za chwileczkę będziemy o kolejnych ludziach z sportu mówić, ale wiadomo, że no, to nasze dziennikarskie środowisko też mocno zostało doświadczone, jeśli chodzi o odejścia znanych dziennikarzy, znanych, lubianych. Wiadomo, Czesław Kaliszan, dziennikarz Telewizji Polskiej od wielu, wielu lat. No przez wiele lat taka telewizyjna ikona tego sportu wielkopolskiego, prawda?
W 78 roku Czesław rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej. W 78 roku, także ja po raz pierwszy trafiłem do Gazety Poznańskiej. Wtedy jeszcze na praktyki, no ale można powiedzieć, że byliśmy ludźmi z jednego pokolenia. Czesław był ode mnie kilka lat starszy. No ale, że tak powiem, te nasze losy wspólnie się układały. Choć moje tam z różnymi zakrętami. Ale jednak przez cały czas Czesław, że tak powiem, współpracował, szedł w tym sportowym torem koło mnie, koło nas, razem z nami.
Pracował w redakcji, był szefował redakcji sportowej Telewizji Poznań w latach 1978-2009. No Grzegorz, że ty zacząłeś oglądać telewizję i relacje z Poznania.
To już był Czesław Kaliszan.
To już był Czesław Kaliszan.
Nie, to dla mnie synonim wiadomości sportowych telewizyjnych z Poznania, czy jakakolwiek relacja ogólnopolska w ogólnopolskiej telewizji państwowej oczywiście z Poznania. To był Czesław Kaliszan.
To
później były, ale ale...
Inaczej te niedziele sportowe, prawda? Na tę niedzielę sportową w niedzielę naprawdę się czekało, żeby zobaczyć...
Co działo się w kraju.
Na innych stadionach. Tam kilkasetek z Poznania się między innymi tam się oglądało, prawda?
No i przede wszystkim na planszach też wyniki ligowych spotkań we wszystkich dyscyplinach, bo nie było internetu, żeby to sprawdzić wcześniej.
Telegazety nie było jeszcze. Telegazety nawet nie było.
Ale wtedy było i z Lecha, i z Warty, i z Miliardera Pniewy, i z koszykarek jednych, z koszykarek drugich, z koszykarek trzecich, z koszykarzy i tak dalej. Miał dużo roboty.
Ja zanim poznałem Czesława, z kolei też doskonale go pamiętam z wydarzeń dużych żużlowych, które to była taka, wiadomo, jak trudno się przebijać z regionalnych mediów do centralistów, i się to udało. Raz, że rzeczywiście tych materiałów poznańskich, wielkopolskich ukazywało się na antenie ogólnopolskiej bardzo dużo, ale też takie obrazki, no, jeden z moich ulubionych absolutnie też świętej pamięci od wielu lat komentatorów piłkarskich i żużlowych, Jan Ciszewski, często brał do współpracy Czesława i na stadionie w Lesznie, w Zielonej Górze, jak były duże imprezy żużlowe z udziałem polskich reprezentacji, no to w parkingu
miał jedną zdolność, myślę, że właściwie nie bał się żadnej dyscypliny, żadnego tematu i zapytać wprost, jak było. I to była jego dewiza i z tym nie miał najmniejszego problemu.
Jedno pytanie, które można było zadać wszystkim i spodziewać się odpowiedzi. Ale też słynął na przykład, no, powiedzmy sobie szczerze, na konferencjach prasowych zawsze było takie, że miał swoje entree, prawda? Że spóźnił się 10-15 minut. Wszyscy
czekano tam czasami z rozpoczęciem konferencji.
Oczywiście,
tak,
że telewizja musi przyjechać. Telewizji, tak. O której tak. Mówimy. Jeszcze nie ma telewizji, panowie, jeszcze zaczekajmy, proszę państwa.
To dzisiaj czekają na przekaz telewizji. Teraz więcej stacji jest, więcej ale stacji też czekają.
Ale
też
wtedy się na tę jedną telewizję czekało i redaktor Kaliszan zawsze miał wytłumaczenie, Czesław, że a tu zajęty, a tu tyle roboty, a dlaczego konferencję robicie o 12, a nie o 12.15, ale zawsze te 15 minut był spóźniony, miał wtedy elegancki antre.
To a propos motoryzacji i dziennikarzy, ja też wspomnę postać, którą Marek też na tej twojej liście masz odnotowaną, Dobek Bieliński. Mówiliśmy Dobiesław Bieliński, znakomity historyk przede wszystkim motoryzacji, może mniej sportu, ale motoryzacji, historii motoryzacji, twórca wielu fantastycznych książek, opracowań, uznany także w świecie zdobywca międzynarodowych nagród. Całkiem niedawno za historię poznańskiej motoryzacji otrzymał takie prestiżową nagrodę.
Ale też znakomita publikacja o historii toru Poznań, tak? Sprzed
tak
kilku
jest,
lat.
Oczywiście, że tak. Wszystkie... I historia Automobil Klubu Wielkopolski
spisał. Automobiliści z Nadwarty.
Automobiliści z Nadwarty.
Otarpanie takiej furmancy z PRL-u samochodowej.
Jak przekorny bywa los, ja, bo powiem wam jedną rzecz, właśnie z 2019 roku, kiedy już ta informacja o tej nagrodzie gdzieś tam dostrzegłem w mediach społecznościowych i zadzwoniłem do Dobka Bielińskiego, czy jadąc do Stworzędza na trening z synem, mogę skręcić tam do jego domku w Antoninku i nagrać coś o tej... No i oczywiście nagraliśmy a propos tej publikacji, cieszył się niezmiernie, no bo to jest wiadomo, że ta dziennikarza, taka międzynarodowa nagroda, to jest coś fantastycznego i szczególnie, że przyznana przez fachowców z tej dziedziny. I pamiętam jak dziś, jak bardzo cieszył się, że przejdzie operację oczu, bo nosił to dla tych z Państwa, którzy nie znali osobiście Dobiesława Bielińskiego, takie ogromne okulary z grubymi szkłami, to była dosyć poważna wada wzroku i powiedział, zobaczysz, jak spotkamy się następnym razem za 2-3 miesiące po tej całej rehabilitacji, to będę już chodził i czytał bez tych okularów. Wiem, że operacja się udała, tylko że na zupełnie, no, nagła śmierć zabrała Dobka spośród nas.
Natomiast jeśli chodzi o takie dziennikarskie straty z tego roku, co roku niestety nie brakuje takich. To jest chociażby Mariusz Juskowiak, fotoreporter, wieloletni fotoreporter piłki nożnej. Gdy jeszcze fotografia nie była cyfrowa i trzeba było zwykłym aparatem, oczywiście specjalistycznym, ale na film i klisze robić zdjęcia, no nie było piłki nożnej, szczególnie na przełomie lat 90. i 2000, by nie było zdjęć Mariusza Juskowiaka. Do teraz właściwie taki profil na Twitterze jest, który przypomina stare piłki nożne, te okładki, czy też te rozkładówki, które były najczęściej wywiadami z piłkarzami. I gdy to są właśnie z 98, 99, 2000 roku i gdy są tam zdjęcia z Poznania, no to 100% to są zdjęcia Mariusza Juskowiaka. Zniknął troszeczkę, gdy fotografia cyfrowa się pojawiła. Wtedy troszeczkę ta fotografia mu uciekła, tych fotoreporterów zrobiło się więcej, trochę trudniej też było pewnie w tym zawodzie. Trochę też życiowe sprawy, nie da się ukryć, że posypały się Mariuszowi i te ostatnie lata były dla niego na pewno ciężkie, ale Mariusz, tak długo jak mógł, przychodził na imprezy sportowe, takie kameralniejsze. Na meczach Warty Poznań starał się być, kiedy tylko się da.
Człowiek,
i wesoły, sympatyczny, tak, pod koniec niestety troszeczkę zgaszony. I na tych meczach Warty też tak starał się trochę tego swojego entuzjazmu uzewnętrzniać, ale było widać, że raczej zgaszony, że zdrowotnie też nie najlepiej, że życiowo też niestety mu się pod koniec nie układało. On też był nauczycielem do pewnego momentu, ale też z jakichś już naprawdę mi nieznanych powód przestał uczyć w szkole. No i dlatego ta końcówka życia Mariusza może była daleko od ideału, ale te jego zdjęcia cały czas funkcjonowały i zdaje się, że ktoś tam gdzieś na tym archiwum, ktoś porządny stara się rękę położyć i przepraszam, miejmy nadzieję, że te zdjęcia nie zginą, ale to też na pewno strata, bo zdecydowanie za wcześnie odszedł. Mógł przestać robić zdjęcia. Oj, przepraszam, coś do gardła wpadło, ale za wcześnie zdecydowanie odszedł.
To skoro już mówimy o dziennikarzach, to całkiem niedawno taka bardzo smutna informacja nadeszła z Kalisza. Znany nam szczególnie z takich wypraw siatkarskich. Z Grzegorzem, gdy komentowaliśmy mecze siatkarek Augusto Kalisz, później Grześków Kalisz, teraz pod szyldem Energii MKS-u. I nigdy nie brakowało, czy to w hali Przyłódzkiej, czy później już tej nowoczesnej Kalisz Arenie, Piotra Szymańskiego, bardzo znanego dziennikarza, który
Przyłódzkiej siedział w pierwszym rzędzie, na samym końcu, w takim kącie, tak tam jest, miał swoje
tak
miejsce.
Jest, no, charakterystyczna, niesamowita postać. Ostatnio bardzo zaangażowany w działalność Kalickiego Towarzystwa Kolarskiego, oddany swojej pasji i tej sportowej całkiem niedawno, bo w lutym 2019 roku otrzymał taką specjalną nagrodę za promowanie kalickiego sportu. Zresztą związany także jako współtwórca życia Kalisza, redakcji sportowej, współpracował z Radiem Centrum, z Gazetą Poznańską, ale też przez wiele lat mówiłeś o tych pedagogicznych działaniach Mariusza Juskowiaka.
Nauczyciel.
To Piotr Krzymański,
wicedyrektor
nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej numer 2 w Kaliszu. Naprawdę, jak teraz...
I też prezes MKS-u Kalisz, gdy ten klub, tak, gdy w mieście, w Kaliszu reaktywowano piłkę nożną i siatkówkę na wyższym poziomie, to był prezesem MKS-u Kalisz. Właściwie tworzył ten wielosekcyjny klub, który teraz cały czas funkcjonuje, mający właściwie dwie wiodące sekcje. Piłkę ręczną mężczyzn na poziomie ekstraklasy i siatkówkę na poziomie ekstraklasy. Zanim ta ekstraklasa się pojawiła, jak to zaczęto w Kaliszu budować, to prezesem był Piotr Szymański.
A poza tym fajny człowiek. Fajny człowiek.
Zawsze przez pewien czas relacje przygotowywał także dla nas, bo nie zawsze do Kalisza mogliśmy pojechać na mecze siatkarek i był moment, że mecze siatkarek nie na żywo, ale relacje słowne czy też dźwiękowe przygotowywał Piotr Szymański dla naszej redakcji, dla naszych słuchaczy.
Pamięci.
62 lata zdaje się, bardzo młodo.
61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia. Jeśli Państwo mają ochotę podzielić się swoimi wspomnieniami o ludziach sportu, także z takiego kibicowskiego punktu widzenia, to serdecznie Państwa zachęcamy. My przez chwilę relaksujemy się muzycznie i postaramy się zadzwonić do redaktora Andrzeja Kuczyńskiego, który też co roku jest albo na żywo tutaj w studiu, albo naszym telefonicznym gościem, by porozmawiać o ludziach, przede wszystkim hokeja na trawie, którzy odeszli, a były wielkie postacie, które niestety zeszły z tego ziemskiego padołu w 2019 roku. Za 28 minut, godzina 22. Słuchają Państwo dzisiaj specjalnego wydania audycji Sportowa Arena, audycji na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. W studiu redaktor Marek Lubawiński, szef działu sportowego Głosu Wielkopolskiego. W studiu także my jesteśmy z Grzegorzem, ale mamy też telefoniczne połączenie z seniorem, tak myślę, mogę powiedzieć. Andrzej, chyba nie obrazisz się, seniorem dziennikarzy sportowych stolicy Wielkopolski, całej Wielkopolski, pan redaktor Andrzej Kuczyński. Dobry wieczór, Andrzeju.
Dobry wieczór.
No i staramy się ciebie naciągnąć na wspomnienia.
Tak.
Hokej na trawie, nie wiem, no cały czas mogę powiedzieć, że najbliższa tobie dyscyplina sportu, która też no zanotowała duże straty, jeśli chodzi o ten 2019 rok, prawda?
No, odszedł przede wszystkim Heniu Groteski. To taka postać łącząca Gniezno z Poznaniem, ale wychowanek z celi Gniezno. 70 lat dało mu się przeżyć, to w sumie no, on mógłby jeszcze po tej ziemi pochodzić, na pewno. Udało mu się zaliczyć najważniejsze imprezy, w których no, zawodnik z tej dyscypliny mógł brać udział. To są Mistrzostwa Świata 1900 1975 roku. To był debiut Polski na arenie międzynarodowej w Kuala Lumpur w Malezji. No i pierwsze Mistrzostwa Europy 1970 Bruksela i 1974 Madryt. No, ale najważniejsze to, że był olimpijczykiem autentycznym. Grał w drużynie, która wystąpiła w Monachium. No, to tyle o Heniu, ale pierwszy tytuł, to było przełamanie pewnej pasy znakomitej Warty Poznańskiej. Zdobył jeszcze Stelli Gnieźnie w 1974 roku. Natomiast dwa tytuły, to były też pierwsze tytuły Lecha, który nie ma już sekcji hokejowej, 77-78. No, nawet z tego krótkiego wyliczenia wynika, że musiał być dobry, skoro w ciągu kilkunastu zaledwie lat reprezentował Polskę na tak poważnych imprezach.
Andrzej, wejdę ci w słowo, tak, bo chciałbym uściślić, bo wiadomo, że to są w hokeju na trawie jest mnóstwo tych klanów. Świętej pamięci pan Henryk Grotowski to tata Rafała, późniejszego reprezentanta Polski.
To jest tata Rafała, a syn Mariana Grotowskiego, wybitnej postaci, jeśli chodzi o sport gnieźnieński, przede wszystkim o hokej w Stelli. Natomiast no jeszcze w tym roku, bo Heniu zmarł w kwietniu, we wrześniu, no bardzo niedawno, w ubiegłym miesiącu zmarł brat Henia, Ryszard Grotowski, też był kadrowiczem. No ale takich sukcesów jak Heniu nie miał, ale też w każdym razie zaliczył. I to też,
ale to pokazuje, że są hokejowe rody faktycznie i to Grotowscy to też jeden z tych znanych hokejowych rodów.
To był jeden z najliczniejszych rodów hokejowych, oprócz oczywiście wybieralskich, tam Micałów ze Śląska i tak dalej.
Fliników też, prawda?
Fliników oczywiście, ale tych Grotowskich było w sumie więcej, gdy jeszcze nadal grają teraz już kolejne pokolenia. I no to jest ważne, bardzo ważne nazwisko, no a Rafał to nie muszę mówić, to jest wybitna postać.
Super strzelec, tak jest.
No właśnie, tak. Uh-huh. No. Ja tak poza hokejem to chciałem tylko rzucić, bo czasu macie tyle, ile macie.
Nie, Andrzej, bo wiesz co, powiedziałeś mi poza anteną, że też mamy słuchaczy w województwie kujawsko-pomorskim i ja mówię, tak. Pierwsze spotkanie hokejowe w życiu obejrzałem hokeju na trawie w podżmińskim Rogowie i tak. Taka kultowa postać niestety też zmarła w 2019 tak. roku, jeśli chodzi o słynny klub LKS Rogowo, prawda?
Olek Kaczmarek, jeden ze współzałożycieli, oprócz Narcyza Maciaszczyka, znakomitego, oprócz no w tej chwili mi uleciało nazwisko, no i oczywiście Olka Kaczmarka, który najdłużej to wszystko ciągnął, a chciałem powiedzieć, że no to ty jako Żninianin to wiesz najlepiej, tak? Że ludzie z Pałuk przyznawali się do mocnych związków z Wielkopolską.
Do dzisiaj. No,
tam wiele osób w Rogowie, jak byłem, to przynosiło mi stare dowody, mówi, ale my byliśmy w województwie poznańskim.
Jeden z moich znajomych do dzisiaj mówi, że województwo kujawsko-pomorskie to jest taka chwilowa okupacja, jeśli chodzi o Żnin i Pałuki.
Ale Wrocław mój rodzinny i na Wrocław też był.
Też, nie, jeżeli geograficznie, tak, pół żartem, pół serio, bo rzeczywiście wspomnienia też nie muszą być, nawet nie powinny być do końca smutne, bo wspominamy tych ludzi, którzy odeszli właśnie z takiej fantastycznej działalności, która dawała nam też dużo wzruszeń, emocji, uśmiechów i właśnie o to chodzi. Zachęcamy zresztą naszych słuchaczy raz jeszcze Państwa, zapraszam, jeśli Państwo macie ochotę, zadzwońcie do nas. Andrzej, ale jeszcze chciałeś kilka wspomnień rzucić.
Chciałem tylko przynajmniej powiedzieć te nazwiska głośno. Ja myślę, że sami pociągniecie te bardzo bez problemów. Gdyby jeszcze moja pomoc się do czegokolwiek mogła przydać, to proszę bardzo. Więc rzucam nazwiska. Andrzej Białas, syn synego Edy Białasa, profesor Andrzej Koniarek, piłka ręczna, no postać legendarna. Szczepan Gawłowski, bez niego być może nie udałoby się w jednym sezonie uratować
Lecha Poznań.
Tak jest.
Lech
Krajzel, taka nazwa.
To skoro jesteśmy przy biznesie, Janusz Wiśniewski.
Lech Krajzel był, tak. Był przez rok, Lech Krajzel.
Słyszę, że tutaj Grzegorz podrzuca kolejne nazwisko, bardziej z koszykówką związane, prawda?
Pan ratował koszykówkę.
Pana Jerzego Wiśniewskiego.
Tak, oczywiście, tak.
Dobrze, Andrzej, to ja proponuję, przez chwilę się może nie rozłączaj, to panowie, włączajcie się do dyskusji, Andrzej nas słyszy. Możemy, Andrzej, jeszcze pozostać chwilę na antenie, tak?
Tak, oczywiście.
No to dobrze. Zresztą my wydzwonialiśmy, żeby było sprawa jasna. Bierzemy to na koszty
w abonamencie minuty. Natomiast te nazwiska biznesowe, które wspomnieliśmy, to jest przykład z czasów nie tak odległych, ale które już, myślę, nie wrócą, gdzie jedna firma, gdy pojawiała się jako sponsor, to od razu był wielki ratownik i wydawało się, że sfinansuje właściwie złote góry. I tak myśleliśmy o Lechu Poznań w filmie Krajzel. Dziś to byłby tylko jeden sponsor w drabince, który pewnie jakieś tam miliony przekazywałby na klub. Tak to się teraz odbywa. Wtedy ten jeden Krajzel pojawił się w nazwie. Też już w piłce nożnej nie ma możliwości, żeby sponsora komercyjnego wkomponować w nazwę w Ekstraklasie, ale wtedy takie możliwości były. A KGHM jest faktycznie, że głębiej jest. Tak, to jest. Bo wszyscy uciekają, a
KGHM...
Bo tam właściciel jest. To jest właściciel klubu i pewnie też z tego to wynika. Natomiast był ten Krajzel jako taki zbawca Lecha Poznań. To był solidny sponsor, na Lechu zbudował swoją markę, ale później był bardziej kojarzony pewnie z reprezentacją Polski.
Tak, bo to też ja wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z panem Szczepanem Gawłowskim, zresztą przesympatycznym człowiekiem i rozumiejącym i biznes, i sport, i fajnym rzeczywiście człowiekiem. I tak sobie przypominam, że nawet kiedyś opowiadał mi a propos wiązania się przez biznesmenów z wielkich firm, bo to naprawdę jest wielka firma, z jednym klubem. To troszeczkę utrudnia i on mi to tłumaczył tak na spokojnie, żeby jeżeli ktoś prowadzi działalność na terenie całego kraju i jest sponsorem tylko z
takiej swoistej krajowej globalizacji.
Prawda? Że na przykład
trudniej... Nie można się utożsamiać z jednym regionem.
Tak, bo wtedy Warszawa, Szczecin, to są różne kibicowskie też.
Tylko Polsce, nie masz sympatii na Mazowszu, nie masz sympatii na przykład na Pomorzu, czy coś takiego.
Tak jest. Andrzej, dobrze, że przypomniałeś pana Szczepana, oczywiście.
A cała zabawa polega na tym, żeby jednak ten zysk dla firmy, ten marketingowy zysk oczywiście, on się gdzieś rozkładał równo. No i a PBG, znowu Jerzy Wiśniewski był bardzo bliski, gdzieś tam już rozmowy toczone z Lechem Poznań. Przecież miał być wykupić Lecha Poznań, były rozmowy toczone.
Ale też jego firmy chyba były reklamowane.
Było blisko rozmów takich na finalizacji rozmów biznesowych co do dalszej przyszłości Lecha
Poznań. To jeszcze przed erą Mikiwronki też, żebyśmy ściślili, że nie chciał od Rutkowskich.
To ja jeszcze skorzystam, że Andrzeja mamy z drugiej strony telefonicznego połączenia, Andrzeja Kuczyńskiego. Andrzej, my tutaj się trochę licytowaliśmy, kto ile lat w dziennikarstwie już sportowym spędził, to ty ile? Przebijesz nas, wiem o tym, przelicytujesz.
No, od 72. w sportowym dziennikarstwie. Jeżeli by tak miał,
to trochę się zabrało.
Broda urosła, tak, ale no tak to wygląda.
Słyszałeś, jak Marek...
Jedno nazwisko wam powiem, was zaskoczę, jak sądzę. Alojzy Jarbus. Oczywiście powiecie, że Mazury, że tamte strony.
Z Rogoźna.
Tak, panie Andrzeju.
A dla mnie to był najlepszy polski sędzia w piłce nożnej.
I prowadził mecze na mundialu bodaj jako pierwszy polski arbitr w 1978 roku w Argentynie.
Tak,
widzisz. Pan redaktor Andrzej Kuczyński ma takie specjalne, powiedzmy państwu, takie notesiki, w których tam wszystko jest zapisane.
Słuchajcie, to był sędzia...
254 już chyba te notesiki ma, bo...
255 mówił podstatnio.
Pamiętam, zawsze te notesiki potem były przechowywane w szafie od pierwszego do ostatniego i zawsze tam coś ciekawego Andrzej znalazł. No ale Andrzej wspomniał o Andrzeju Koniarku.
Tak, właśnie. 95 lat
przecież. 95 lat, zmarł w lipcu tego roku, w wieku 95 lat, Andrzej. No to jest człowiek, instytucja wielkopolskiej piłki ręcznej i poznańskiego AWF-u, także Marian Koniarek, prodziekan, prorektor AWF-u przez wiele lat, także człowiek związany z piłką ręczną w Poznaniu, w Polsce, w Wielkopolsce, wychowawca, trener wielu pokoleń znakomitych piłkarzy ręcznych w naszym regionie.
Marek, to twoja obecność w studiu też wymaga, żeby jedno nazwisko wspomnieć, bo to tak, nauczyciel, pedagog, samorządowiec, bo radny, ale ale też człowiek sportu piłki nożnej, dyrektor trzynastki Zbigniew Burkietowicz, dlatego w twoją stronę się zwracamy, bo to kolega z akademika, tak?
Kolega z akademika, Zbyszka Burkietowicza, dyrektora trzynastki poznałem, mówię, w akademiku w Wawrzynku, przy ulicy Wawrzyniaka, tam uniwersytet miał kilkadziesiąt miejsc w latach 70. i Zbyszek Burkietowicz, student wtedy geografii, on był moim kolegą ze ściany w akademiku i po kilku latach, kiedy jeden z moich, ten starszy syn, zmieniał szkołę ze względu na to, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania i powiedział, że chce chodzić do trzynastki. To nie było tak jak dzisiaj, że sobie tam idziemy i tak dalej. No i okazało się, że tym dyrektorem trzynastki już wtedy był Zbigniew Burkietowicz i obaj moi synowie są absolwentami trzynastki, nie tej piłkarskiej części, ale także wspaniałej tej drugiej części, ogólnej nazwijmy to, i Zbyszek Burkietowicz, mogę powiedzieć, jest wychowawcą moich synów.
Ale przez ciężkie sportowe czasy trzynastkę przeprowadził, bo ta współpraca z Lechem padała, on walczył o to, żeby to cały czas było kojarzone z Lechem Poznań, trochę mu się udawało, nie zawsze jednak było po drodze z władzami Lecha, niekoniecznie tą trzynastkę widzieli w swoich strukturach, ale
raz, tak,
raz nie, ale zawsze to szkolenie piłkarskie tam było. Wielu trenerów przeszło przez trzynastkę.
No i znakomitych piłkarzy przecież, nie?
No i wychowanków mnóstwo. I to też już z ery pana Burkietowicza, bo oczywiście ci starsi jak Wojtala, Bosacki, Wichniarek, no to jeszcze podejrzewam przed erą pana.
Nie, no to dyrektorem był od tam gdzieś wczesnych lat...
90. No jeżeli 90. no to mógł jeszcze gdzieś...
Na pewno, na początku lat 90.
No to gdzieś jeszcze ci starsi, jak na przykład ci młodsi, późniejsi, jak Artur Wichniarek może też załapał się. Ale później ten młodszy rzut, czyli na przykład właśnie Karol Linet, te dzisiejszy piłkarze Lecha.
No jeszcze Ślusarski.
Bartosz Ślusarski.
Mówlik. Tak. Także ta cała grupa.
O tym Lechu to panowie sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo zapytam jeszcze, wykorzystując jeszcze przez chwilę obecność Andrzeja. Andrzej, ty miałeś okazję obsługiwać mecze rugby, bo zaraz sobie jedno też nazwisko kolejne skojarzyłem. Myślę o doktorze Bernardzie.
No prawdopodobne wąsy. To tutaj po pierwsze były dwie drużyny, jedna była bardzo silna, Polonia, a druga Poznania. Obsługiwałem, tak, uczyłem się tutaj tego rugby. Uważam, że to fajna dyscyplina. Tak jakoś nie bardzo ma szczęście w Poznaniu. Może za sprawą tych dziewczyn, które teraz tam sobie dobrze radzą.
Pan Bernard, rozumiem, że pana Bernarda Wieczorka poznałeś, bo był zawodnikiem Polonii, był zawodnikiem Poznani.
Pana Bernarda Wieczorka tak poznałem, tak pamiętam.
Mhm. Ja się był sędzią, Bernard był rugby, znanym sędzią, znakomitym trenerem, ale przede wszystkim oprócz rugby był wolontariat, praca z niepełnosprawnymi.
Zdecydowanie, tak.
Zdecydowanie, także
wielka pasja.
Specjalne, ale jeśli już jesteśmy przy rugby, to tak w odstępie miesiąc wcześniej dokładnie zmarł Adam Ronka, także znakomity trener rugbystów, przez wiele lat pracował w Poznaniu, zdobywał medale, miał 83 lata w czasie śmierci, kiedy umarł, jego syn także grał w rugby i to były takie dwie postaci trenerskie z tamtych lat.
Andrzej, dziękujemy serdecznie naszym telefonicznym gościem. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy pięknie. 61 86 54 654. Nie chcieliśmy przerywać tego połączenia z Andrzejem Kowickim. Tutaj telefony nam też próbowały się przebijać.
O Lechu Poznań.
Dobra, już tylko mamy połączenie telefoniczne. Halo, dobry wieczór. Halo. A jednak nie, nieudane.
Pan Andrzej Kuczyński wyprzedził z Jarguzem sędzią.
A, ale proszę. Oj, coś.
Panie Michale, proszę już nie dusić na klawisze.
Mamy kłopoty z połączeniem, niestety musimy, nie podejmujemy na razie tego połączenia. Dobrze, Lech Poznań, Grzegorz, wywołałeś. Też niestety
no chyba Andrzej Fischer, chyba taka najbardziej znana osoba.
Bramkarz.
Tak, to był listopad ubiegłego roku, czyli już po ubiegłorocznym Dniu Wszystkich Świętych, czyli
22 listopada.
Uczestnik Mistrzostw Świata w 1974 roku, co ciekawe, nie jako piłkarz Lecha, bo już wtedy był piłkarzem Górnika Zabrze, no i też uczestnik uczestnik był, ale akurat nie zagrał, no ale Tomaszewski w ramce był wtedy nie do...
Chyba jak Gulli Sparzyn grał też w Olimpii Poznań, Lechu Poznań i potem w Górniku.
I to
awansował
też
z kolei Orzeń do
Ekstraklasy. Tak, i zawsze też mówiło się, że Lech Poznań bramkarzy miał dobrych i to też Andrzej Fischer wtedy rywalizował z Turkiem, zdaje się, chyba o miejsce w bramce i to też był taki duet naprawdę mocnych bramkarzy.
A wcześniej był Jan Karwecki, który także w tym roku zmarł, też grał w Lechu w latach 73-76.
60 meczów rozegrał w barwach Kolejorza. Co ciekawe, bo dzisiaj właśnie też o tej postaci z Grzegorzem rozmawialiśmy, mówiąc, że no smutny rok dla bramkarzy, bo i Andrzej Fischer, i Jan Karwecki. Człowiek nie wchodzący z Wielkopolski, bo zmarł 5 czerwca tego roku w Krakowie. Ale ta ligowa kariera była bogata. Sząbielki Bytom jednak 48 występów, Wisła Kraków 14, Krakowia 25, no i w tym Lechu 60 razy.
Chyba w reprezentacji Polski.
No to właśnie, to była ta grupa, ta właśnie, o której mówimy. Uh-huh. Fischer, Turek, Karwecki, prawda?
Tak. I uwaga, a propos plebiscytów, które też prasa wielkopolska. W 75 roku Jan Karwecki został wybrany najlepszym piłkarzem Wielkopolski.
Karwecki zastąpił chyba właśnie Fischera. Fischer odszedł do Górnika i już od 73 roku był Jan Karwecki, to faktycznie podejrzewam, że minęli się w Lechu Poznań.
Mimo, że Karwecki był 4 lata starszy od Fischera, bo w chwili śmierci miał 70 lat, a Fischer 66.
Andrzej Fischer do końca mieszkał w Swarzędzu. W wielu klubach grał, ale wrócił do Wielkopolski. Jan Karwecki w Krakowie tak zmarł i tam pochowany. Natomiast Andrzej Fischer do końca w Swarzędzu mieszkał. No i to też taki przykład tego swarzędzkiego futbolu. Tych piłkarzy ze Swarzędza pojawiało się, tych wychowanych w Swarzędzu, ale też takich, którzy później osiedli w Swarzędzu. A Fischer całe życie z tą miejscowością
tak,
związany.
A propos Fischera, mówiliście o tym, przypominaliście, że trzeci bramkarz naszej reprezentacji na tym niemieckim mundialu już w barwach Górnika Zabrze. Z kolei z Janem Karwackim się wiąże też taka historia mówiona i myślę, że to dużo było w tym prawdy, że miał ogromne szanse, by pojechać w roku 1976 na Igrzyska Olimpijskie do Montrealu, ale był taki towarzyski mecz rozgrywany parę miesięcy przed Igrzyskami, złamał rękę i marzenia o występie na Igrzyskach Jana Karweckiego świętej pamięci.
Piotr Mowlik wtedy zagrał na tych mistrzostwach.
Tak,
nieszczęście jednych może być szczęściem drugich. 5 spotkań jako bramkarz Lecha Poznań akurat w reprezentacji. Co ciekawe, w Poznaniu, tak? Znaleźliśmy z Amerykanami, Jan Karwecki.
Z Amerykanami i tam było 7-0 reprezentacja Polski. Takie wtedy wyraczył i czystym kątem zakończył ten reprezentacyjny mecz rozegrany tutaj w stolicy Wielkopolski pan Jan Karwecki.
A wczoraj wynik 7-0 mi się nie podobał.
No, nam też się nie podobał. Wspominaliście o Swarzędzu i tak na chwileczkę, co prawda minęła całkiem niedawno pierwsza rocznica, tutaj 24 bodajże października, a propos Swarzędza i takiej legendy swarzędzkich zapasów pana Zdzisława Sznajdera. Ważne jest to, że no my dzisiaj wspominamy ludzi sportu, którzy odeszli i ważne, żeby ta pamięć trwała, bo w tych środowiskach wiem, że wiele klubów seniorów, klubów olimpijczyka, o tych ludziach, którzy odchodzą, pamiętają. No bo ważne jest, żeby ta pamięć, bo tak długo człowiek żyje, pewnie jak żyje pamięci innych, prawda?
Czasu mamy niewiele, ale musimy jeszcze o kilku osobach wspomnieć, bez dwóch zdań, bo mówiliśmy o Żużlu, o Tomku Skrzypku z Unii Leszno, trenera przygotowania fizycznego, ale przede wszystkim ja na przykład ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jerzego Kaczmarka, jednego z najbardziej cenionych i znanych arbitrów w historii polskiego żużla. Takiej legendy też sportu żużlowego, człowieka, który miał ogromną wiedzę na ten temat, sypał anegdotami.
Gawędziarz nieprawdopodobny, też
można
miałem szczęście poznać.
Rozmawiać na temat żużla godzinami. Często nas w redakcji Głosu Wielkopolskiego w swych najlepszych latach odwiedzał i opowiadał o swoich kontrowersyjnych sytuacjach, bo takich na torze nie brakowało.
Tak, ale też warto przypomnieć, a propos Jurka Kaczmarka, ogromne zaangażowanie także rodzinne. Ja pamiętam, jak tutaj odradzał się Speedway, nie jeszcze za czasów Tomka Wójtowicza, też świętej pamięci, wiele lat temu, parę lat temu zmarłego, ale Polonez Poznań. Początek lat 90.
Tak, współtwórcą tego klubu.
Współtwórcą, Włodkiem Milinderem, bo także związani byli rodzinnie i Jurek też się nieprawdopodobnie angażował.
Jurek 75 lat, tak mówię, odszedł od nas, ale mówię, wspominamy go bardzo serdecznie. Jeśli jesteśmy już przy lekkiej atletyce, która za sprawą Patrycji Wyciszkiewicz w ostatnim czasie przynosi nam wiele radości,
to już wiem, o kim powiesz. Nie ma człowieka na Golęcinie, tam się
zawsze na Golęcinie. Można było go spotkać. Znakomitym lekkoatlecie, brązowym medalistą mistrzostw świata w skoku w dal z Helsinek z 71 roku. Też mówię człowiek, bo ty wspomniałeś, że
fajne,
że spotykaliśmy się. Spotykaliśmy się w różnych sytuacjach, bardzo, prawda? Bo spotykaliśmy się w sytuacjach zawodowych, kiedy się podstawiało mikrofon, kiedy wyciągało się notes, ale spotykaliśmy się, że siadało się przy stole i wtedy można było sobie wiele rzeczy opowiadać i wtedy no, ta nasza wiedza sportowa to nie brała się tylko z tego, co tam na boisku się dzieje, ale także z tego, co dzieje się koło boiska, koło wieżni.
Nie musieliśmy szukać w Google, prawda?
Nie, to mieliśmy ludzi koło siebie.
Surowym trenerem był podobno, bo spotkałem się z paroma zawodnikami takimi, co też niekoniecznie jakieś kariery porobili, ale przeszli, mówili, że bardzo był surowym. No ale może chciał po prostu jakiegoś mistrza wychować i stąd to się brało.
No, to nie, trener musi być surowy. No, tak. Musi być
zbilansowany. No też ja nie mówię, że źle.
Zbilansowany. No i jeszcze trzeba koniecznie wspomnieć no, o Pawle Szwedziaku, znakomitym judoce, przed laty trenerze, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, juniorów, seniorów, człowieku potężnym, ponieważ walczył w kategorii powyżej 100 kg. Trener młodzieży w wielkopolskich klubach, w Olimpii, w Akademii Judo Poznań, Łokietku Poznań, UKS Daszewice. Ciężka choroba zbyt szybko go zabrała z naszego grona. Paweł miał tylko 60 lat, kiedy od nas odszedł.
Ja płakali wychowankowie po nim. Dużo sygnałów dostałem od ludzi, którzy trenowali, którzy tylko mignęli gdzieś tam przez to judo. Mówili, jaki to był naprawdę znakomity, wspaniały człowiek.
To świadczy o tym. Często właśnie o ludziach, o tym, że byli szanowani, byli lubiani, świadczą tłumy na pogrzebach, prawda? Mm-hmm. To nie jest może jakiś nadzwyczajny miernik, ale kiedy człowiek jest lubiany, szanowany, to czy odchodzi młodo, czy odchodzi już w wieku dojrzałym, to jednak się o nim pamięta i wtedy te tłumy, które go żegnają, jeszcze bardziej zmuszają człowieka do refleksji.
No właśnie, dużo tej refleksji w tych nadchodzących dniach. Wybierzemy się pewnie na groby najbliższych, ale pewnie gdzieś tam spacerując po różnych alejkach, w różnych pewnie miejscowościach, także gdy te świeczki będziemy zapalać, gdy zaniesiemy chryzantemy, to myślę, że też warto, jeśli spotkamy jakiś nagrobek, jeśli przeczytamy jakieś nazwisko i będziemy mieli jednoznaczne skojarzenia ze sportem, właśnie z tymi naszymi wspomnieniami.
No na Unikowie wystarczy alejach zasłużonych się przejść i tam nazwisk związanych ze sportem, założyciel Warty Poznań, ludzie związani z Lechem Poznań, to nie brakuje tam.
Każda nekropolia ma
ostatnio tak swoje... szukaliśmy grobu Henryka Miłoszewicza na przykład, tak a propos tych, którzy odeszli już trochę dawniej, ale pochowani są właśnie niekoniecznie gdzieś daleko, że idąc chociażby właśnie unikowskim cmentarzem od głównej bramy w stronę kaplicy, to po drodze tych sportowych nazwisk tam nie brakuje.
Ja z wielu lat. Bywam na cmentarzu na Ramowickim i tam z kolei odnalazłem Józefa Szewczyka, znakomitego piłkarza Lecha Poznań. Pamiętam pogrzeb w latach 80., kiedy to ten cmentarz na Ramowickim wydawał nam się tak bardzo, 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 bardzo daleko na drugim końcu świata, a dzisiaj jest już tak bardzo blisko. No i wspomniany przez ciebie Ryszard Chomicz także.
To cóż, drodzy Państwo, także muzycznie zapalamy teraz świeczkę na grobach ludzi sportu, którzy odeszli i w 2019 roku, i wcześniej, spacerując po tych szeleszczących liściach na alejkach nekropolii. Pamiętajcie właśnie o tych ludziach sportu, o sportowcach, o trenerach, o działaczach, też o dziennikarzach. Panowie, dziękujemy za to spotkanie. Naszym gościem telefonicznym był redaktor Andrzej Kuczyński, a redaktor Marek Lubawiński, szef Wydziału Sportowego Głosu Wielkopolskiego w naszym studiu. Dzięki Marku za przybycie i podzielenie się tymi wspomnieniami.
I te wspomnienia nie zawsze muszą być takie ze łzami.
Nie.
Róbmy to z uśmiechem, wspominajmy tych ludzi z uśmiechem, bo oni pewnie by sami tego chcieli, żebyśmy o nich wspominali ich radośnie, mówili o nich radośnie, bo tak jak często większość z nich żyła radośnie i dostarczyła nam wiele dobrych, miłych wspomnień.
A tak do przodu patrząc, to stary, dobry, wciąż wieczny cytat z księdza Twardowskiego. Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, audycję Sportowa Arena. Dzisiaj taką wspomnieniową zrealizował Rafał Polacki, a prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.